Rosjanie ponownie zaatakowali w nocy obwód sumski na Ukrainie. Jedna osoba jest ranna. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej stanowczo skomentował atak na polskiego żołnierza na granicy z Białorusią. W tych faktach także odliczanie do ekstraklasy i były premier Wielkiej Brytanii na karaoke. Jest piąta, zaczynamy. Rosyjskie wojsko dziś w nocy ponownie zaatakowało obwód sumski. W wyniku ataku jedna osoba została ranna, podaje portal Ukraińska Prawda. W wyniku ataku na miasto Szostka uszkodzona została placówka medyczna, bloki i prywatne domy. Wciąż trwa ustalanie skutków i skali zniszczeń. Atak na polskiego żołnierza to atak na polskie państwo, oświadczył w poniedziałek Cezary Tomczyk. W ten sposób wiceszef MON komentuje incydent z okolic Michałowa na białoruskim pograniczu, podczas którego Afgańczyk zaatakował polskiego wojskowego. Ten z kolei, zatrzymując go, użył m.in. broni gładkolufowej. W wypowiedź wiceministra wsłuchiwał się nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
To było adekwatne działanie, które miało zapobiec nielegalnemu wtargnięciu cudzoziemców na terytorium Polski. Tomczyk zwrócił uwagę na fakt, że w ostatnim czasie wzrosła liczba prób wejścia do Polski z Białorusi. Wzrosła też agresja migrantów. Wiceszef MON dodał, że cudzoziemcy muszą się liczyć ze zdecydowaną odpowiedzią polskich służb.
Każdy, kto podniesie rękę, kto chce zaatakować polskiego funkcjonariusza, musi się liczyć z tym, że będzie reakcja państwa. Bo to jest atak na polską granicę, to jest atak na polskich żołnierzy i będziemy tutaj jednoznacznie za każdym razem odpowiadać.
Żandarmeria wojskowa prowadzi postępowanie dotyczące czynnej napaści na funkcjonariusza. W nim wojskowy jest poszkodowanym. Natomiast białostocka prokuratura wyjaśnia, czy interwencja z użyciem broni i siły fizycznej przebiegła zgodnie z prawem.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Niemal 14 osób na jedno miejsce. Tak duża jest konkurencja wśród młodych ludzi starających się o miejsce na studiach psychologicznych w Lublinie. To oficjalne dane z największych w tym mieście uczelni, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, który zakończył już przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia.
Na psychologię aplikowało blisko 14 osób przypadających na jedno miejsce, na kryminologię ponad 13, na anglistykę 8, a na takie kierunki jak zarządzanie, lingwistyki stosowane, czy dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 7 bądź ponad 7 osób na jedno miejsce.
Wylicza Aneta Adamska, rzeczniczka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. W tym roku chętnych do studiowania na tej uczelni jest niemal 17,5 tysiąca kandydatów, wśród nich 2 tysiące obcokrajowców. 3 dni pozostały do startu nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. O tym, co czeka miłośników piłki nożnej, Patryk Serwański rozmawiał z dziennikarzem Canal Plus Sport Wojciechem Jagodą. Pojawił się m.in. wątek dotyczący obcokrajowców w naszej lidze.
Jeżeli obcokrajowcy bronią się przed spadkiem, Wojtek Jagoda wtedy jest bardzo wkurzony i wchodzi na iglicę Pałacu Kultury i żali się do futbolowego Pana Boga, że tak być nie powinno. Ale jeżeli pojawiają się w jakimś klubie dobrze obcokrajowcy i oni walczą o najwyższe cele, ja nie mam z tym żadnego problemu.
Cała rozmowa Patryka Serwańskiego z Wojciechem Jagodą do obejrzenia na rmf24.pl.
To także są fakty.
Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson po raz kolejny znalazł się w centrum uwagi mediów. Tym razem za sprawą nagrań z wakacji we Włoszech. Jak donosił z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorken, Johnson, przebywający z rodziną na wyspie Capri, został nagrany, gdy uczestniczył w karaoke.
Nagranie już stało się hitem. Widać na nim Johnsona z kieliszkiem szampana w dłoni, w pełni oddającego się występowi. Wideo wywołało falę komentarzy w brytyjskich mediach i wśród internautów. Niektórzy doceniają luźne podejście byłego premiera i jego umiejętności czerpania radości z życia po opuszczeniu stanowiska. Inni, jak to często bywa w przypadku Johnsona, krytykują go za pozorną beztroskę w obliczu bieżących problemów politycznych i społecznych kraju. Niezależnie od opinii, jedno jest pewne: Boris Johnson po raz kolejny udowodnił, że potrafi przyciągnąć uwagę, niezależnie od tego, czy jest na Downing Street, czy na wakacjach we Włoszech.
Karaoke z udziałem byłego szefa brytyjskiego rządu zobaczycie na filmiku na rmf24.pl. W Gdyni trwa największy w tej części Europy festiwal żeglarski Gdynia Sailing Days. O jego szczegółach z Karoliną Sołtaniuk z Polskiego Związku Żeglarskiego rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
Gdynia Sailing Days to nie tylko rywalizacja tutaj na Zatoce Gdańskiej, ale też w internecie. świecie.
Tak, dokładnie. I po raz pierwszy w Polsce organizujemy Mistrzostwa Świata i Sailingu w ramach Gdynia Sailing Days. 12 najlepszych wirtualnych żeglarzy świata zmierzy się w walce o tytuł Mistrza Świata podczas finału, który odbędzie się już w przyszły weekend. Wśród finalistów mamy Bartosza Szydłowskiego, jednego z Polaków, oraz zawodników z Brazylii, Japonii, Francji, Ukrainy, Portugalii, Włoch i Szwecji. No jest to niesamowite wydarzenie przede wszystkim dlatego, że ci wirtualni gracze przyjeżdżają, mają specjalne pomieszczenie, mają około 2 godzin rozgrywki, jest oficjalny komentarz na żywo, to wszystko można śledzić. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ jest to element na pewno taktyki, który można potem wprowadzić do realnego żeglowania, ale też świetna forma na spędzanie czasu na przykład zimą. Jest to nowość. W zeszłym roku Mistrzostwa Świata były w Szwecji, 2 lata temu były w Trieste we Włoszech, także jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że w tym roku mamy to w ramach Gdynia Sailing Days.
A jak wygląda ta rozgrywka?
To zależy troszeczkę od organizatorów, ale zazwyczaj zawodnicy siedzą przed monitorami albo przed monitorami tabletów, grają. Rozgrywka trwa około 2 godzin i po 2 wyścigach teoretycznie klasa w wirtualnym świecie się zmienia, czyli czasami żeglują na Fortnite'erze, czasami na klasie J70. To wszystko zależy i to się zmienia. Jest na pewno różnorodnie. To jest gra wirtualna, więc tak naprawdę tam można przygotować wszystkie warunki. Tak naprawdę można zaznaczyć, czy wieje 20 węzłów, czy 25, czy 5. Czy jest to mała łódka, czy jest to większa łódka, czy są to rozgrywki na terenie Europy, czy gdzieś na Pacyfiku. Także myślę, że jest to fajne do pooglądania i bardzo ciekawe do zapoznania się bliżej.
Tam trzeba szybko się adaptować też do nowych warunków?
Zdecydowanie, tak jak w prawdziwym żeglarstwie, tak też w wirtualnym trzeba szybko działać, ale jednak wirtualne żeglarstwo trochę rządzi się własnymi prawami. Tam no, nie da się podkreślić tego, że ktoś, kto będzie bardzo dobrze żeglował na wodzie, będzie też świetnym graczem, bo wiadomo, to chodzi też trochę o po prostu korzystanie z tych elektronicznych rzeczy. Ja na przykład nigdy nie grałam w żadne gry komputerowe i trochę nie wiedziałabym, jak to po prostu zrobić.
Widzieliśmy już od wielu dni starszych zawodników, ale przyszła też pora na tych młodszych.
Tak, dokładnie. Już niedługo rozpoczynają się najradośniejsze regaty w sezonie, czyli Kinder Joy of Moving Puchar Trenerów, gdzie będzie to rekordowa liczba zawodników. Z roku na rok coraz więcej dzieci zgłasza się do tych regat. W ubiegłym roku było to 240 zawodników z 32 klubów. W tym roku liczymy na więcej. Niesamowite regaty, najradośniejsze, ponieważ tutaj nie chodzi o rywalizację, ale chodzi o zabawę i radość. Podczas regat wyłaniany jest nie tylko zwycięzca, ale również przyznajemy na przykład nagrodę Fair Play.
Często pojawia się słowo najradośniejsze. Widać podczas tych regat dużo uśmiechu, faktycznie?
Tak, zdecydowanie widać dużo uśmiechu. Czasami jak chodzimy tutaj po marinie i robimy wywiady, pytamy nie tyle o ściganie na wodzie, ale pytamy o przyjaźń, o relacje, które dzieci w żeglarstwie mogą zawiązać z innymi dziećmi, o tym, co jest najfajniejsze w samym pływaniu, dlaczego wychodzenie na wodę i kontakt z naturą jest tak dobre i tak przyjemne i o tym, dlaczego to żeglarstwo to jest najlepszy sposób na to, żeby spędzać wolne dni i w szczególności weekendy.
Co daje żeglarstwo w takim młodym wieku?
Zdecydowanie ten kontakt z naturą jest to rzecz, która pomaga. Na pewno jest to kwestia odwagi i takiej determinacji w sobie. Żeglarstwo jest to sport, który jest związany z wiatrem, z wodą, więc trzeba być odważnym, trzeba być zdeterminowanym, trzeba na pewno gdzieś tam polubić się z tą naturą, nie bać się tego. Ja z perspektywy siebie i tego, że zaczęłam żeglować w wieku 8 lat, na pewno wiem, że nauczyło mnie to systematyczności, nauczyło mnie to punktualności, nauczyło mnie to szacunku do tego, jak co mnie otacza wokół, czyli woda, morze, jeziora. Zawsze trzeba mieć wielki szacunek do tego, co się dzieje wokół. Wydaje mi się, że żeglarstwo, pomimo tego, że jest to skomplikowany sport dla niektórych, żeby zrozumieć, jest to na pewno idealna część, idealny sposób w ogóle na życie, bo teraz po tych 20 latach mogę powiedzieć, że żeglarstwo jest w pełni moim życiem i nie wyobrażam sobie żyć bez niego.
Na pewno dużo czasu trzeba poświęcić na treningi, dużo czasu na wodzie, ale później to owocuje, pewnie podróże też wchodzą do tego życia.
Zdecydowanie tak, no żeglarstwo i trenowanie już później na wyższym etapie żeglowania jest to tak, podróżowanie, ponieważ Mistrzostwa Europy Świata odbywają się w różnych pięknych zakątkach czy Europy, czy świata, ale również przez to, że żyjemy w kraju północnym. Możemy pływać tutaj właściwie od kwietnia do października, a żeby trenować cały rok, to trzeba trenować przez 12 miesięcy. Także w kadrze narodowej nasi zawodnicy trenują poza granicami Polski, są w pięknych miejscach jak Hiszpania, Włochy, a teraz już zaczynają przygotowania do Los Angeles, do Igrzysk Olimpijskich, także co po niektórzy już trenują na akwenie olimpijskim.
Przed nami też Mistrzostwa Polski w sprintach, to jest klasa Ilka. Czym ona się charakteryzuje?
Klasy Ilka charakteryzują się kadłubem i jednym białym żaglem. Mamy trzy rodzaje Ilki, jest to Ilka 4, Ilka 6 i Ilka 7. Teraz przed nami widzimy prawie 250 jachtów, więc to jest rekordowa ilość łódek, jak na klasę Ilkę tutaj podczas Gdynia Sailing Days. Klasa Ilka 4 jest dla najmniejszych zawodników, żagiel jest najmniejszy. Klasa Ilka 6 jest to klasa olimpijska dla kobiet, klasa Ilka 6 dla mężczyzn jest to klasa przygotowawcza do klasy Ilka 7, czyli Igrzysk Olimpijskich. Te regaty jest to ostatnia eliminacja do Mistrzostw Polski w sprintów, czyli to jest zupełnie odmienny format, ponieważ Mistrzostwa Polski w sprincie charakteryzują się bardzo krótkimi wyścigami. Ściga się najlepszy 10. No i jest to zdecydowanie inny format, bo tutaj jak mamy grupy, no to prawie setka zawodników ściga się naraz z jednego startu w jednej flocie, a tam jednak krótkie wyścigi, 10 najlepszych zawodników i jak sama nazwa wskazuje, sprinty.
Czyli?
Sprinty, czyli takie sprintowe wyścigi, no bo w żeglarstwie taka średnia, na przykład w klasie Ilki, no to jest prawie godzina wyścigu. Jest to generalnie normalnie, ale można powiedzieć, że jednak długo, a w Mistrzostwach Polski w sprincie ścigamy się w krótkim formacie, czyli około 12-15 minut.
Zakończyły się regaty osób z niepełnosprawnościami również. One przyniosły dużo emocji?
Zdecydowanie zawsze regaty osób z niepełnosprawnościami przynoszą wiele emocji. W tym roku było to również połączone z piknikiem dla osób z niepełnosprawnościami. W czwartek Olga Górnaś-Grudzień, zawodniczka, reprezentantka Polski, kadry narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego osób właśnie z niepełnosprawnościami, miała tutaj swój wykład w Marynie w Gdyni, gdzie opowiadała o tym, z czym się zmierza na co dzień, jakie są wyzwania, ale też jaka jest ogromna radość z tego żeglarstwa i co żeglarstwo daje. Podczas regat pojawiła się właśnie kadra narodowa PZŻ-u, ale też osoby, które dopiero próbują swoich sił na jednostkach w klasie Hansa 303, ponieważ Hansa 303 jest dedykowana dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to w pełni bezpieczna łódka, która się nie wywraca. Także przez weekend żeglarze mieli możliwość troszeczkę sobie tutaj popływać. W sobotę warunki naprawdę, można by powiedzieć, ekstremalne, ponieważ fala była ogromna tutaj na Zatoce Gdańskiej, szczególnie, że był bardzo nietypowy kierunek wiatru, tak naprawdę wschodni kierunek. W niedzielę troszeczkę mniej wiatru, w końcu słońce, także tej radości z żeglowania było więcej, ale tak naprawdę patrząc na zawodników w klasie Hansa 303, to widać, że dla nich te warunki każde, jest to wielka radość, żeby po prostu żeglować i żeby móc po prostu popływać i pokonywać swoje trudności.
Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim Karolina Sołtaniuk z Polskiego Związku Żeglarskiego. To już wszystko ode mnie na dziś. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę miłego dnia. Najnowsze fakty w RMF FM punktualnie o 6:00. O poranku będą z Wami Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.